Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
12.15, Bogumiła Wrysiło, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj, proszę Państwa, o wyjazdach wakacyjnych, przygotowaniach do wojaży wakacyjnych, na co zwracać uwagę, wybierając wycieczkę, później podpisując umowę, czy i kiedy możemy zrezygnować z wyjazdu, jakie ubezpieczenie wybrać dla siebie i rodziny, co wolno, a czego nie wolno wnieść na pokład samolotu, czy tutaj coś się zmieniło i z jakich kierunków wakacyjnych wojaży lepiej w tym roku zrezygnować. O tym między innymi rozmawiać będę z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi pani Katarzyna Ciesielska, jedno z bydgoskich biur podróży. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Agnieszka Walczak-Beszczyńska, nauczycielka akademicka, pilotka wycieczek z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Dzień dobry. Pani Magdalena Marszańska, nauczyciel akademicki.
Dzień dobry.
Doświadczona w hotelarstwie również, osoba z Wyższej Szkoły Gospodarki. Artur Niedźwiecki, rzecznik prasowy Bydgoskiego Lotniska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Przemysław Pankowski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
Dzień dobry.
No to drodzy Państwo, to zacznijmy może od tych wycieczek, które wybieramy, oglądając katalogi i tak bardzo się emocjonujemy tym, co widzimy. Zachwycamy się wspaniałymi widokami, basenami, a czasami rzeczywistość bywa różna. To może jak rozsądnie podejść do wyboru wycieczki i trochę te emocje wziąć na bok, a rozsądek, aby wziął górę. Drogie panie, może tutaj najpierw do was się zwrócę.
Jak czytać katalogi biur podróży? No i miejsce,
jak wybierać te wycieczki przy okazji, żeby później się nie rozczarować, bo wakacje mają być po to, aby wypocząć, a nie się denerwować.
Oczywiście, ale pamiętajmy, im mniej cywilizowany kraj, tym bardziej wnikliwie musimy czytać ofertę podróży i tym bardziej wybiórczo wybierać pewne fragmenty. To, że możemy mieć zagwarantowany pokój z widokiem na morze, nie jest wcale wyznacznikiem tego, że taki pokój otrzymamy. Tutaj rozmawialiśmy z panią z biura podróży, że to jest kwestia tego, czy będziemy mieli to zapisane w umowie o świadczenie usługi turystycznej, czy też jest to nasze pobożne życzenie.
To jeszcze tylko powiem dla naszych słuchaczy, ważna informacja, 52-345-5090 w sprawie wakacyjnych wyjazdów, planowania, wybierania wycieczek i przygotowywania się do tego. Ten numer telefonu do państwa dyspozycji 52-345-5090. Nasi specjaliści również w studiu. To rzeczywiście tak jest, że musimy sobie taki pokój z widokiem opłacić dodatkowo?
Żebyśmy byli pewni tego, że otrzymamy na miejscu pokój z widokiem na morze. Jeżeli jest taka możliwość, bo nie we wszystkich hotelach istnieje taka szansa, to musimy za to zapłacić. Wtedy możemy egzekwować to na miejscu. Mamy opłatę, mamy mieć widok na morze. Trzeba zwracać też uwagę, czy ten widok ma być pełny, czy boczny. To wszystko w umowach jest wpisane.
Ale powiedziała pani egzekwować czytać. To na miejscu. Co to znaczy egzekwować na miejscu? Przyjeżdżamy, mamy pokój z widokiem, ale musimy się wychylić przez balkon, żeby ten widok na morze mieć. I nie jesteśmy zadowoleni. To nie tak miało być, prawda?
Jeżeli ten widok miał być pełen, czyli pani wychodzi i widzi piękne morze, to wtedy trzeba zejść do recepcji i pokazać swoją umowę i powiedzieć, że ten widok miał być pełen.
Jeżeli... A oni w recepcji mówią, niestety nie mamy więcej już na miejscu wolnych tutaj miejsc. Nie możemy zrobić zamiany. I co wtedy?
Wtedy tylko pozostaje napisanie reklamacji po powrocie.
52-345-5090, z jakimi problemami najczęściej Państwo się spotykają, jeśli chodzi o wakacyjne wojaże, wakacyjne wyjazdy i pobyty na miejscu. Tych problemów jest dużo, drogie panie?
Czasami problemy są związane z kategoryzacją.
Na co nie zwracamy uwagi? Tak. Czego jesteśmy nieświadomi, tak, wybierając wycieczkę?
Kategoryzacja hoteli w różnych destynacjach turystycznych jest różna. Tak? My jesteśmy przyzwyczajeni do polskiego systemu kategoryzacji, do systemu gwiazdkowego, a niestety kategoryzacja nie jest wspólna nawet w obrębie Unii Europejskiej, a co dopiero już w destynacjach bardziej egzotycznych.
To lepiej sobie gwiazdkę odjąć?
Nie, lepiej wejść na stronę hotelu i zobaczyć, jak hotel jest kategoryzowany w lokalnej kategoryzacji, jakie ma udogodnienia dla nas, ponieważ no, kategoryzacja jest to pewien wyznacznik minimalnych usług. Natomiast trudno porównywać nawet w Polsce hotel pięciogwiazdkowy w mieście jako hotel biznesowy i pięciogwiazdkowy nad morzem jako hotel wypoczynkowy. No, musimy odpowiedzieć, kim jesteśmy, jakimi jesteśmy klientami i jakich usług oczekujemy.
Warto czytać opinie, które są pod hotelem. opiniom na stronach internetowych.
Oczywiście te opinie zostawiają ludzie, którzy z tych usług hotelu skorzystali.
To są bardzo często też zdjęcia.
Dokładnie tak.
Które mogą przerażać.
Opinii nie może zostawić ktoś, kto z usługi nie, kto usługi nie wykupował.
O właśnie, to też jest istotna kwestia, czyli trzeba się zalogować.
Czyli to są rzetelne, tak. Trzeba się zalogować, używając hasła i loginu do portalu, w którym wykupywaliśmy daną wycieczkę, czy daną usługę, czy samą usługę noclegową.
Jeżeli chcemy po powrocie napisać, że nam się podobało bądź nie, musimy się zalogować i wtedy mamy prawo
zostawić opinię. Dokładnie tak. Dlatego te opinie z innych osób, które z tych usług korzystały, na pewno są opiniami rzetelnymi, na których możemy polegać.
Na co zwracać? Tak, proszę bardzo.
To ja chciałam powiedzieć, że trzeba zwracać uwagę na to, czy te opinie, na przykład dobre albo złe, się powtarzają. Bo jeżeli jest jedna albo bardzo dobra, albo bardzo zła, to ona nie jest miarodajna.
Czyli zwracamy również uwagę na to, jeżeli jest więcej lepszych niż tych złych, to raczej będzie nieźle. 52 345 5090, czy Państwu zdarzyły się nieprzyjemne sytuacje i może już teraz mogą Państwo poradzić, jak ich unikać, albo chcieli się by Państwo doradzić, naszych specjalistów, jak wybrnąć z pewnych sytuacji. Rezerwujemy wycieczkę i czytamy umowy przede wszystkim, prawda, jak przychodzimy do biura podróży.
Zdecydowanie czytamy od początku do końca z warunkami wszystkimi, które się podpisuje.
No, ale dużo tego jest, nam się tego zwykle nie chce czytać. Mało tego, to jest tak drobnym druczkiem napisane, że te najważniejsze rzeczy, ja mam wrażenie, że są najdrobniejszym druczkiem napisane. Czy nie?
Najważniejsze rzeczy nie są drobnym drukiem. Można przeczytać w katalogu, druk jest duży. Najważniejsze są chyba warunki rezygnacji, bo potem najczęściej o to klienci pytają.
No właśnie, jakie tu mamy
nie
prawa?
Nie są małym drukiem.
Jakie tu mamy prawa, jeśli chodzi o rezygnację?
Zrezygnować z wycieczki mamy prawo zawsze, tylko jest kwestia potrąceń, które wynikają z tego, ile będzie dni od rozpoczęcia wycieczki.
Mamy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam Panią serdecznie. Pytać każdy może. Dzisiaj
proszę
wyjazda.
Panią, tak, słucham Państwa audycji z przyjemnością, ponieważ w nocy wróciłam z Hiszpanii. Ja latam zawsze z biurem Itaka. I nigdy mi się nie zdarzyło, żeby oferta nie pokrywała się z pobytem na miejscu.
Czyli pani jest zawsze zadowolona, ale przygotowując się do takiego wyjazdu, też jestem ciekawa, bardzo wnikliwie czyta pani umowę, tak jak tutaj pani Katarzyna Ciesielska z Biura Podróży wspominała, że czytamy skrupulatnie, studiujemy to, co jest w umowie. Jak to u pani wygląda?
Na początku ja czytałam, a teraz, szczerze mówiąc, mam zaufanie, natomiast czytam opinie wystawione przez klientów, którzy byli wcześniej. Są bardzo miarodajne. Ja na przykład po pobycie w hotelu mam wrażenia pozytywne na plus.
Zdarzyło się pani kiedyś zrezygnować z wycieczki z przyczyn niezależnych od pani?
Nie.
Na szczęście nie. Czyli zawsze wszystko u pani w porządku i nigdy żadnych zastrzeżeń. Na szczęście odpukać. Wypoczęta pani wróciła.
Wróciła wypoczęta, bardzo zadowolona. Poza tym rozmawiamy czasami z Polakami, którzy są z różnych biur podróży. I mnie interesują opinie Polaków, którzy są z innym biurem.
No tak, zawsze podczas takich rozmów dużo wychodzi, prawda? Takich
oczywiście tak.
Szczegółów ważnych dla podróżujących.
Tak, na miejscu. Także jeżeli ktoś początkuje, to naprawdę polecam i takie.
Lata pani czy samolotem?
Latam.
Jak tam, latam. Jeśli chodzi o przeloty? Zawsze też wszystko w porządku?
Wszystko jest w porządku, poza tym jest świetnie zorganizowany transfer do hotelu.
A jeśli chodzi o ubezpieczenie, proszę powiedzieć?
Proszę panią, na początku wykupowałam sobie dodatkowe ubezpieczenie, w tej chwili tylko z tego, to znaczy na całe szczęście nie miałam potrzeby korzystania, ale tylko na to ubezpieczenie, które jest już z imprezą sprzedawane.
A karta...
I karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego mam przy sobie.
Dziękuję pani pięknie. 52 34 55 0 90 to numer telefonu do dyspozycji naszych słuchaczy. Przed chwilą słuchaczka zadowolona z wyjazdu pobytu, ale pewnie też są i tacy, którzy gdzieś się w trakcie wakacji zdenerwowali, rozczarowali. 52 34 55 0 90. Karta EKUS. Teraz się uśmiechamy tutaj do naszego kolejnego gościa, Przemysław Pankowski z Wydziału Współpracy Międzynarodowej Kujawsko-Pomorskiego NMZ-u. To gorący okres teraz dla was, prawda?
Tak, jeśli chodzi o karty. Temperatura na dworze, tak, temperatura w Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o kolejki, oczekiwanie na karty.
To skoro taki gorący, to może online?
To znaczy tak, wniosków wpływa bardzo dużo. Staramy się rozpatrywać je jak najszybciej. Rozpatrujemy w ciągu 2-3 tygodni. Często osoby są zainteresowane, żeby tę kartę dostać szybciej, więc właściwie...
Bo na ostatnią chwilę, bo nam się przypomniało, że warto tę kartę mieć,
paszportami.
Wypisać.
Trzeba, trzeba o tym pomyśleć szybciej, więc żeby tę kartę dostać szybciej, zapraszamy do Funduszu Zdrowia na Łomżyńską 33.
Osobiście?
Osobiście.
Nie można online?
Oczywiście można online, jak najbardziej. Jest strona internetowa dedykowana Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, gdzie można wypełnić wniosek, uzyskać niezbędne informacje o poszczególnych krajach, o systemach opieki zdrowotnej, z jakimi kosztami ewentualnie trzeba się liczyć, jakie problemy możemy napotkać, jak problemy możemy rozwiązywać, gdzie te wnioski możemy składać. Jest specjalna formatka do wypełnienia druku. Adres mailowy podany poszczególnych oddziałów Funduszu Zdrowia można wysyłać. Tylko ostrzegam, trochę to trwa.
Czyli ile? Trochę, czyli ile?
10 dni roboczych rozpatrywane są wnioski.
Jeżeli ktoś wylatuje gdzieś 20 czerwca, rzucam taką datę, no to teraz to już jest naprawdę ostatni dzwonek na to, żeby kartę...
Trzeba jeszcze doliczyć czas przesłania pocztą wniosku, znaczy przepraszam, karty, więc jakieś 3 tygodnie może trwać procedowanie, otrzymanie karty przez osoby zainteresowane.
Panie naczelniku, powiedzmy krótko, zwięźle i konkretnie. EKUS to...
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Która nam daje jakie prawo, możliwości, jakie prawo?
To jest definicja, daje prawo do świadczeń niezbędnych, uwzględniając charakter pobytu i czas pobytu. To znaczy, nie mamy prawa do świadczeń o charakterze planowym, ale od zwykłego przeziębienia po nieszczęśliwe wypadki, złamania, pogorszenie stanu zdrowia, nagłe pogorszenie stanu zdrowia osoby chorej przewlekle, daje prawo do korzystania ze świadczeń w tych placówkach, z którymi mam podpisaną umowę.
Halo, halo, dzień dobry, jest kolejny telefon. Kogo witamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Pytać każdy może dzisiaj o wakacyjnych wyjazdach. Rozumiem, że tutaj głos też chciałaby pani zabrać.
Nie, ja zupełnie na inny temat w ogóle. O wakacyjnych wyjazdach, ale mogę powiedzieć, dokąd ja jadę.
Dokąd pani jedzie? Pani chciałaby powiedzieć?
No może mogę powiedzieć przy okazji.
Tak. I już pani planuje wycieczkę, tak?
Ach, pani chodzi o ten teraz, ten wyjazd, to będzie przed dni wolne, czy w ogóle wakacyjny wyjazd?
Rozmawiamy o planowaniu, takim rozsądnym planowaniu wakacyjnych wyjazdów.
No dobrze, no
tak,
to ja
czy pani
powiem.
Się kiedyś zdarzyło właśnie zaplanować wyjazdy, pojechać i była pani zawsze bardzo zadowolona? Czy gdzieś tam się zdarzyły jakieś sytuacje, z których była pani niezadowolona i na przykład trzeba było reklamować taki wyjazd?
Ja w ogóle nie wyjeżdżam, moje środki materialne są nader skromne, i wyjeżdżam na miarę swoich możliwości. I od 11 lat z takim przyjacielem rodziny i moim przyjacielem mamy takie swoje miejsce w Borach Tucholskich, w miejscowości Klocyk, Legbon, czy tam Woziwoda. I tam się zawsze zatrzymujemy i jesteśmy tak mniej więcej od 10 do 14 dni. Ja jestem jeszcze takim człowiekiem jagodowym i zbieram jagody, to więc jadę w sezonie jagodowym.
No, wspaniale. To podejrzewam.
Prowadzą agroturystykę ci państwo.
Podejrzewam, że i teraz zapowiada się świetny wypad na ten długi weekend. Wszystkiego dobrego pani życzę i wspaniałej przygody. Pogody. Pozdrawiam panią serdecznie. Halo,
pozwolę
halo. Tak, śmiało. Proszę
pozwolę
bardzo.
Sobie jeszcze dodać. Przepraszam.
Proszę sobie dodać. Proszę dodać. Halo, dzień dobry. Kogo witamy?
Witam serdecznie. Proszę miłej pani, mam taki problem. Chciałabym komuś pomóc. Pomoc polega na, że tak powiem, oddaniu bezpłatnie sofy, niezniszczonej oczywiście, i dwóch foteli. Co prawda dzwoniłam po wszystkich ośrodkach pomocy, ale empatia jest okropna. Nikt jakoś nie chce się w to angażować.
Dobrze, to wie pani co, ja sobie spiszę ten numer telefonu, który wyświetla mi się tutaj. To jest numer do pani i skontaktujemy się z panią, dobrze? po audycji. A teraz przy okazji przypominamy naszym słuchaczom, że dzisiaj, dziękuję bardzo za ten głos, przy okazji przypominam słuchaczom, że rozmawiamy o wyjazdach wakacyjnych, przede wszystkim tych zagranicznych, o sytuacjach, które nam się mogą przytrafić, które mogą nas spotkać, jak się przygotować, jak uważnie czytać umowy. A co wnosimy na pokład samolotu, Artur Niedźwiecki? Co możemy wnieść? Przypomnijmy. Jeżeli
łatwiej
leci,
będzie powiedzieć, czego wnieść nie wolno.
Czego nie wolno. Mhm.
To znaczy takie fundamentalne sprawy, o czym musimy pamiętać, przygotowując się do podróży, to odpowiednie zapakowanie płynów. Płyny nie powinny być przewożone w pojemnikach powyżej 100 ml. Mhm. I tutaj cenna uwaga, jeżeli mamy, przepraszam, napoczęte opakowanie, czy to kremu, czy dezodorantu, który jest w opakowaniu 200 ml i my szacujemy, że to jest poniżej 100 ml, no to niestety operator kontroli bezpieczeństwa będzie patrzył na objętość zbiorczą pojemnika, więc warto zaopatrzyć się w odpowiednie zastępcze takie małe pojemniczki, do których te płyny, czy to szampon, czy kosmetyki możemy przelać, przepakować.
Czyli tutaj ta pojemność jest ważna bardzo,
tak,
jeśli chodzi o wnoszenie na pokład.
I te płyny już w pojemniczkach do 100 ml pakujemy w przezroczystą torbę o objętości do 1 litra. Torba powinna być szczelnie zamykana. Oczywiście nie możemy wnosić żadnych przedmiotów z ostrym zakończeniem, czy to scyzoryków, czy innych tego typu przyrządów, noży. Co więcej?
A co na przykład z tabletkami, które musimy zażyć, bo mamy godzinę, po prostu bierzemy leki i musimy te tabletki, które na przykład są w płynie powyżej 100 ml, co wtedy?
Jeśli chodzi o przewóz w bagażu, dozwolone są leki zarówno ogólnodostępne, czyli te bez recepty, jak i te wydawane z przepisu lekarskiego. No, należy wcześniej poinformować operatora kontroli bezpieczeństwa o tym, że leki będziemy przewozić. Jeśli chodzi o objętość, to restrykcje dotyczące przewozów płynu nie dotyczą leków.
Mm-hmm. A co jeśli chodzi o wózki dziecięce bądź wózki osób niepełnosprawnych?
Jeśli chodzi o wózki dziecięce, to przy stanowisku odprawy nasz pracownik wózek odpowiednio oznaczy. Mm-hmm. Wózek możemy nadać już bezpośrednio przy stanowisku bądź podjechać z dzieckiem w wózku praktycznie pod sam samolot, gdzie wózek zostanie spakowany i umieszczony w luku bagażowym i odebrany w porcie docelowym.
Po porcie docelowym. Odpłatnie? Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo? Nieodpłatnie. Halo, halo, dzień dobry, witamy naszego słuchacza.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie przewozów do samolotu.
Tak jest.
Ponieważ jestem diabetykiem i biorę zastrzyki, i teraz jak, no bo igła jest ostra.
Igła jest ostra, właśnie.
No i jak to, no bo to muszę mieć przy sobie, a nie w luku.
Tak. Jeśli chodzi o pana sprawę, to jeśli chodzi o insulinę, inne leki, które muszą być aplikowane przy pomocy igieł, tutaj nie ma żadnych obostrzeń. Należy mieć oczywiście przy sobie odpowiednie zaświadczenie od lekarza.
A to jeszcze pytanie, to znaczy, ponieważ to jest na stałe, to jest stała choroba, to znaczy tu na jaki okres przed lotem, takie, ile jest ważne to
takie zaświadczenie, miesiąc, tak? Takie zaświadczenie od lekarza, ile jest ważne?
Możliwie krótko przed wylotem, jeżeli skontaktuje się pan ze swoim lekarzem, powie po prostu, że musi pan lecieć samolotem, to nie będzie najmniejszego problemu, lekarz takie zaświadczenie wystawi, a koledzy u nas na kontroli bezpieczeństwa nie będą na pewno robić żadnych problemów.
Aha, czyli przed kontrolą
muszę poinformować, że najlepiej kilka dni przed wylotem.
Aha.
Na lotnisku, jak jesteśmy, nie wystarczy pokazać. Za późno to będzie.
Trzeba mieć zaświadczenie od lekarza.
Zaświadczenie, dobrze. Dokładnie. Słuchamy pytania kolejnego.
Tak, ale halo?
Tak, jest pan na antenie.
To jak latał, a teraz jak wracam,
tak.
Powiedzmy, w tamtym kraju to... No bo ja mam to zaświadczenie, ja muszę to przetłumaczyć na język, powiedzmy hiszpański, angielski, no tam gdzie lecę?
Z tego, co się orientuję, to zaświadczenia są wystawiane najczęściej dwujęzycznie, no bo dotyczą one podróży lotniczych, a język angielski jest honorowany praktycznie w całej Unii. więc powinien pan otrzymać takie zaświadczenie dwujęzyczne.
A kto takie zaświadczenie dwujęzyczne?
Lekarz.
Ale lekarz przetłumaczy takie zaświadczenie? Jak
one
to
są
wygląda?
Już,
gotowe?
No, gotowe formularze.
Tylko wystarczy pieczątka i podpis lekarza.
Tak.
Czyli tutaj do naszego słuchacza też ważna informacja, że może faktycznie na krótko przed wylotem warto lekarza poprosić o takie podwójne zaświadczenie. W języku polskim, w języku angielskim. Żeby się pan czuł spokojny, żeby się pan nie denerwował w drodze powrotnej.
No właśnie o to chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. 52 3455 090. Ten numer telefonu do dyspozycji naszych słuchaczy również w sprawie wyjazdów. Jakie możemy mieć oczekiwania względem rezydentów, jak lecimy gdzieś, już mamy wykupioną wycieczkę i chcemy, żeby rezydent... W czym nam rezydent może pomóc? A w czym nie?
Generalnie rezydent jest od tego, żeby opiekować się osobami, które z wycieczką przyjechały.
Mm-hmm. On powinien być pod telefonem
powinien
do naszej dyspozycji przez 24 godziny?
Całodobowym numerem telefonu, który udostępnia wszystkim turystom. Mm-hmm. Mają prawo do niego zadzwonić w ważnych sprawach. Nie w zgubieniu klucza, ale w ważnych sprawach.
Zgubienie klucza to w hotelu, rozumiem.
Oczywiście można to załatwić w recepcji. W tej chwili wydaje się te klucze elektroniczne na podstawie dokumentu tożsamości. Można.
Czy ilość rezydentów jest dopasowywana do grupy, do wielkości grupy gości?
To musiałaby.
Jak to wygląda?
Do ilości przylatujących turystów.
Czyli od, nie wiem, 20 w górę jest tych rezydentów więcej?
Więc to jest różnie w zależności też od biuru podróży oczywiście, ale na cały samolot, który przylatuje i mamy w różnych hotelach i w różnych miejscach, to najczęściej jest kilku rezydentów. Oni są po prostu przydzielani jakby do poszczególnych hoteli. Oni nie mieszkają w tych hotelach, ale mają pod opieką. I zależy. 2, 3, 4. Też zależy hotele.
Ilu jest turystów
w tych hotelach.
Halo, dzień dobry. Kto z nami?
Pani redaktor, ja chciałam popytać, czy można było się skontaktować z panem Andrzejem Krystkiem, który prowadzi program dla działkowców.
To w sobotę, polecamy, po godzinie 12. Pozdrawiam panią serdecznie, a dzisiaj przypominam, że w sprawie wyjazdów wakacyjnych 52 3455 090. Jak się przygotować rozsądnie, jak czytać umowy, jak właśnie podejść rozsądnie, nie emocje, nie piękne widoki, nie wspaniałe zdjęcia. Wróćmy do tych rezydentów. Ci rezydenci powinni być dostępni przez 24 godziny pod telefonem i rzeczywiście powinni nam pomóc w sytuacjach takich podbramkowych, powiedziała pani, w najważniejszych kwestiach, czyli gdy się, nie wiem, źle czujemy, nie wiemy co zrobić, coś, nie wiem,
gdy
zgubiliśmy dokumenty.
Zgon w rodzinie. Tak.
Gdy nagle musimy wrócić do Polski.
Dokładnie tak.
I co wtedy robimy?
Oni wtedy mają określone procedury postępowania. To jest ustalone z biurem podróży, w jaki sposób mają się zachować. No ale tutaj myślę, że takich sytuacji ekstremalnych nie jest wiele. Kontaktuje nas z lekarzem. Mhm. Zwykle biuro podróży wie w danym rejonie, jaki lekarz jest dostępny dla turystów. No i dodatkowo rezydent jest od tego, żeby sprzedać nam usługi fakultatywne. Mhm. I te spotkania, które odbywają się
zwykle nie chcemy chodzić, bo te spotkania są na przykład o 9 rano, tuż przed śniadaniem albo po śniadaniu. No to są konieczne
dla
takiego rezydenta.
Dokładnie tak, no bo to są pieniądze, które zarabia dla siebie oraz dla biura podróży, tak? Więc on sprzedaje nam to, co możemy kupić w biurze podróży. Na miejscu, za rogiem, w znacznie obniżonej cenie.
Halo, dzień dobry, kto z nami?
Dzień dobry. Ja mam taką rzecz odnośnie wyjazdu.
Tak.
Żeby zaopatrzyć się też w gotówkę, bo karty Visa, przykładowo PKO, to są takie względnie dobre, bo nie zawsze można nawet żywności kupić, bo niestety...
Gotówkę przy sobie, jakąś kwotę mieć przy sobie, tak?
Tak, bo ta karta Visa jest bardzo zła, ja bym powiedział, że to czasami nie zdaje.
Zależy też od bankomatu, czyli pan poleca mieć zawsze jakąś gotówkę przy sobie, oprócz tego kartę.
Sklepie, nawet
coś się słabo bardzo słyszymy.
nie dostawałem dosłownie zgody, jak to się mówi, i odrzucało mnie zawsze.
Odrzucało.
Nie mogłem kupić.
No właśnie, dziękuję bardzo za ten głos. 52 34 55 0 90 w sprawie wyjazdów wakacyjnych. Dzisiaj te praktyczne informacje również dla naszych słuchaczy i pytania do naszych gości i naszych specjalistów, którzy dzisiaj są z nami w studiu. Tutaj pan poruszył bardzo ważną kwestię. Wybierając się na wycieczkę, wylatując gdzieś, tutaj już rozmawialiśmy z panem Przemysławem Pankowskim o karcie EKUS, o tym, jak się przygotować do umowy samej i do podpisywania takiej umowy, ale faktycznie bierzemy kartę, bierzemy paszport, bierzemy dokumenty i może faktycznie ta gotówka też.
To zależy, dokąd lecimy i to zależy, w jakim banku mamy konto. Ja sobie bardzo zachęcam, żeby założyć sobie słup konta walutowe. I w tym momencie, kiedy wylatujemy, podpinamy sobie kartę debetową, kredytową pod naszą gotówkę walutową, czy w euro, czy w dolarach.
Słup konta?
Tak, słup konta walutowe. I w tym momencie...
A jak to się robi w banku?
Tak, to się robi w banku u swojego doradcy bankowego. Prosimy o taką operację. I w tym momencie, kiedy płacimy bezgotówkowo, czyli kartą w danej zagranicznej destynacji turystycznej, to schodzą środki z konta. Nie, nasze pieniądze nie wchodzą poprzez operacje sprzedaży, kupna walut i tym samym płacimy realną cenę, tą, która jest w danym miejscu. Natomiast kwestia gotówki. No owszem, gotówka jak najbardziej, no tylko polecam euro lub dolary, tak, żebyśmy niekoniecznie jechali ze złotówkami na Filipiny, do Kambodży, tak, raczej powinniśmy...
Przemyśleć sprawę.
Dokładnie.
Od razu wymienić pieniądze. Już
tak, może nie należy na walutę lokalną, z tego względu, że niekiedy są obwarowania, no i my niektórych walut też nie możemy w Polsce kupić lub przywieźć do Polski, tak? O tym powinniśmy pamiętać. Tutaj przy okazji też kwestie, jak już rozmawiamy o takich procedurach, przepisy paszportowe i wizowe. Powinniśmy o tym przeczytać, zapoznać się, czy nasz paszport jest jeszcze ważny na 6 miesięcy przed planowaną podróżą, czy są przepisy wizowe, czy potrzebujemy promesę wizową, czy potrzebne nam są szczepienia. No, no do niektórych krajów szczepienia są obowiązkowe.
Gdzie takie informacje znajdziemy?
Najlepiej na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Departamencie Turystyki lub na stronie Marszałka Województwa. Tam na stronie Marszałka Województwa znajdziemy też informacje, czy dane biuro podróży działa legalnie, to znaczy czy zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki. W momencie, kiedy kupujemy wycieczki u znanych organizatorów, tak, u dużych, biurach, tak, nie mamy pewność, że to są biura działające legalnie, tak, ale no, co roku słyszymy o tym, że no, biura plajtują, tak, i co wtedy z nami się stanie. Jeżeli biuro działa legalnie, ma gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe i my jesteśmy bezpieczni, jeżeli coś
na
się wydarzy,
do
tak,
kraju.
No to jest to po stronie no, władz,
Marszałka Województwa,
tak, żeby ściągnąć turystów.
Czyli od czego zacząć tak naprawdę, drodzy państwo, jeśli się przygotowujemy do takiego wyjazdu?
Od wejścia na adres internetowy turystyka.gov.pl, jest to strona internetowa Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, lub taką informację możemy uzyskać u marszałka województwa, ale tutaj jest ważne, że jest to marszałek województwa właściwe ze względu na siedzibę danego biura podróży, więc no to musimy się orientować, gdzie biuro podróży ma swoją siedzibę.
Halo, halo, dzień dobry, kto z nami? Halo, halo, poproszę troszeczkę ściszyć radio, żebyśmy się lepiej słyszeli.
Dzień dobry.
Tak, jeszcze trochę poproszę ściszyć radio, żebyśmy się lepiej słyszeli.
Proszę, już
o,
chyba jest.
Dobrze, dzień dobry, kto z nami?
Dzień dobry, mam na imię Stefan. Chciałbym spytać o taką rzecz, jeśli się wykupuje wycieczkę gdzieś powiedzmy no dalej, tak? Gdzieś dalej powiedzmy 12-13 dni i okazuje się, że ten ostatni dzień jest z samego rana wylot, no to my po prostu tracimy na tej, nie mamy tych dni powiedzmy 13, tylko po prostu mamy...
12 nam się robi, prawda? Bo przylatujemy po południu, a wylatujemy bardzo często w nocy i ten dzień gdzieś się traci.
Właśnie. I może na tym też biura podróży może by się zastanowiły, żeby jakoś z tym problemem się uporać. Bo
czy mogą się
nie
jakoś...
Nie są małe pieniądze, a...
A dzień jednak jest ważny, dzień, jeżeli tak, bierzemy sobie tydzień na przykład.
Mamy wyloty samego rana, no to już po prostu cały dzień jest zapłacony, a my z tego nie korzystamy. Ani z temperatury, prawda, ani z hotelu, no praktycznie z niczego. Trzeba rano jeszcze rano trzeba wstać, żeby na to lotnisko dojechać.
Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za ten głos. Proszę posłuchać,
dziękuję
bo
bardzo.
To pani Katarzyna z Biura Podróży. Mam nadzieję, że nam wyjaśni sytuację. Faktycznie tak jest, że wybieramy sobie wyloty na tydzień, wylatujemy o porze takiej, gdzie przylatujemy po południu i właściwie tak ani to kolacja, ani to plaża, a później powrót w nocy i człowiek już jest taki w napięciu, bo to jednak powrót. I jeden dzień z tych siedmiu jest taki dezorganizujący nam te wakacje. Może 8 powinno być.
We wszystkich umowach jest wpisane, że pierwszy i ostatni dzień jest jakby na dolot. Jeżeli chodzi o godziny wylotu i przylotu, to lotniska ustalają, nie biura podróży. Najcudowniej byłoby wylecieć rano i wracać w godzinach późno popołudniowych. Ale niestety tak nie jest. Tak nawet nie będzie z bydgoskiego lotniska.
Ja się spotkałam z taką, również z taki, podczas rozmów takich wakacyjnych z różnymi turystami, spotkałam się z taką opinią, że wiele osób korzysta z na przykład niemieckich biur podróży, gdzie jest 10 dni.
Ale z polskich biur podróży też są pobyty 10 lub 11-dniowe. Jest 10 lub 11 noclegów na miejscu.
Ale chyba nie wszystkie kierunki.
Nie wszystkie kierunki, właśnie. To są tylko te kierunki, które lecą 2 razy w tygodniu. Mhm. Takich możliwości nie mamy w Bydgoszczy na przykład.
No ale w innych miastach?
Ale w innych miastach, Poznań, Gdańsk. Są takie kierunki, nie wszystkie. Jest ich zdecydowanie mniej, ale są takie możliwości, żeby polecieć. Z Bydgoszczy możemy wylecieć na Zakynthos, a wrócić do Poznania albo Gdańska i będzie 11 albo 12 noclegów.
Panie Arturze,
na miejscu.
Z Bydgoszczy w tej chwili wylatujemy. W jakich kierunki?
Jeśli chodzi o sezon czarterowy, który zacznie się już jutro na naszym lotnisku, będziemy mogli polecieć do Antalii, Burgas, na Korfu i na Zakynthos.
To są, tak cały tydzień jest rozplanowany, tak? Jak to dniami wygląda? Czy wie pan może?
Jutro.
Czy to zależy też od biur podróży?
Nie. Tutaj jakby rozkład jest już znany. Jutro, czyli w środę, ten sezon zainauguruje nam lot na Korfu.
Mhm. Tutaj pan Artur mówił o połączeniach czarterowych, natomiast jeżeli chcemy być pewni co do godziny wylotu, niekiedy biura podróży oferują nam połączenia korzystając z linii regularnych. Wtedy, kiedy plan lotu jest ustalany 2 razy w roku i w tym momencie, w momencie rezerwacji wycieczki mamy już dokładną godzinę podaną, ponieważ korzystamy wtedy z połączeń regularnych. Mhm. Ale tutaj głównie to chodzi o kierunki egzotyczne, wtedy, kiedy lecimy gdzieś dalej. Te popularne kierunki wakacyjne, to jednak one są obsługiwane przez połączenia czarterowe.
Czy karta EKUS, jeszcze chciałabym powrócić do pana Przemysława Pankowskiego. Karta EKUS jest ważna?
12 miesięcy, 5 lat i 2 miesiące, 12 miesięcy dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, dla członków rodzin, 2 miesiące dla osób bezrobotnych, 5 lat dla emerytów, rencistów.
No, jeśli chodzi o dzieci?
12 miesięcy...
Od którego roku życia wydajecie kartę?
Kartę wydajemy od...
Urodzenia.
Od urodzenia,
no
praktycznie
właśnie.
Od trzeciego miesiąca życia, bo wtedy jest nadal, do tego momentu musi być nadany numer PESEL.
Tak
karta jest powiązana z PESEL-em.
Karta EKUS wystarczy, jeśli tutaj się gdzieś...
Oczywiście nie.
No właśnie, powiedzmy o tym.
Ale też prywatne ubezpieczenie też nie wystarczy. To znaczy doradzamy wykupić dodatkowe...
To teraz pan postraszył.
Nigdy nie jest idealnie.
Wystarczy w przypadku nagłego zachorowania. Taką sytuację mieliśmy z moim synem i mężem.
Tak.
Z zapaleniem ucha trafili na ostry dyżur w Hiszpanii.
Mając kartę EKUS.
Mając kartę EKUS. Dostaliśmy, pani sprawdziła, że to jest Polonia, tak? Wobec czego dała nam druki do wypełnienia, druki, które były w języku polskim. Czyli nawet odpada tutaj bariera językowa. No trzeba było się z lekarzem dogadać, ale to już inna sprawa.
Ale wracając do tego wątku, tych ubezpieczeń dodatkowych jeszcze?
Karta EKUS po pierwsze jest za darmo. Prywatne ubezpieczenie, trzeba za nie zapłacić.
Dokładnie. Mhm.
Dwa. Karta daje prawo do świadczeń niezbędnych w trakcie czasowego pobytu w tych placówkach, które tamtejszy ubezpieczyciel ma podpisaną umowę. To jest kolejny element dający, znaczy to jest plus i minus, tak? No bo nie możemy skorzystać z prywatnej wizyty u lekarza. Najbardziej istotnym takim dobrym elementem, jeżeli chodzi o kartę, to nie ma kwoty, tutaj nie ma żadnej kwoty, czy to 100 tysięcy euro, czy 200 tysięcy euro, która ogranicza dostęp do świadczeń. Najważniejsze jest to, że nam coś się stało, mamy potrzebę skorzystania, korzystamy. Natomiast czasami nie daje pewnych świadczeń, które w danym kraju nie są zagwarantowane i tutaj może prywatne ubezpieczenie w czymś pomóc.
No właśnie, bo tu chyba na to też trzeba zwrócić uwagę. Ktoś ma problemy z sercem i zdarzy się sytuacja podbramkowa w hotelu na przykład. Mają takie osoby wykupioną kartę EKUS, nie mają dodatkowego ubezpieczenia i do hotelu musi być wezwana karetka na przykład, bo komuś się coś...
To znaczy z tego co wiem są lekarze hotelowi, ale to...
Ale nie wszędzie. Nie wszędzie.
Ale to jest ich działalność komercyjna i tutaj też płacą za... Często się zdarza, że osoba z recepcji, pracownik wzywa lekarza.
I co wtedy? Płacimy jeszcze?
No, wtedy trzeba zapłacić i wtedy może się przydać prywatne ubezpieczenie. Trzeba też no, po prostu pomyśleć o tym, gdzie jest placówka w pobliżu.
I na co chorujemy.
Oczywiście,
prawda?
Tak.
A ubezpieczenia, jeżeli klienci wykupują w biurze podróży ofertę, to bardzo ważne jest, żeby zwrócili uwagę na ubezpieczenia, bo różni organizatorzy mają różne wysokości, do których są odpowiedzialni. I te różnice to są od na przykład 15 tysięcy euro, ktoś ma w standardzie 100 tysięcy złotych, ktoś ma 20 tysięcy euro. Ważne jest to też, czy ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe, bo w niektórych biurach podróży dopłacamy za to, a w niektórych jest to w standardzie, tak? I nie trzeba dokupić jakby jeszcze jednego ubezpieczenia. Czyli tutaj bardzo trzeba na to zwracać uwagę.
Trzeba pamiętać też o tym, że nam się wydaje, że wszędzie wygląda tak samo jak w Polsce. No jeżeli pojedziemy do Czech, do Austrii, to się okaże, że ratownictwo górskie jest w pełni odpłatne. Nie będzie tam udzielona pomoc bezpłatnie.
Tutaj warto mieć... I co wtedy?
No trzeba mieć prywatne ubezpieczenie, żeby nie zapłacić paru tysięcy euro za helikopter.
Proszę Państwa, pamiętajmy o tym prywatnym ubezpieczeniu, oprócz też karty EKUS i prywatne ubezpieczenie poza Unię, prawda?
To już zdecydowanie.
To już nie ma w ogóle tutaj o czym mówić, prawda? Pani się...
To jest podstawa. Poza Unię to już w biurach podróży każdy jest ubezpieczony. Tak. Musi być, tak? Tylko to jest kwestia na jaką wysokość to ubezpieczenie jest zawarte. I jest bardzo istotne to, o czym pan powiedział, czy na przykład wszelkiego rodzaju sporty ekstremalne, które wyjeżdżając ktoś ma ochotę uprawiać.
Po to jedzie na wakacje.
Trzeba dopłacić za takie ubezpieczenia.
Czyli o tych ubezpieczeniach, proszę Państwa, pamiętamy, karta EKUS, kartą EKUS. W Unii i poza Unią to już w ogóle absolutnie ubezpieczenia dodatkowe. A co z ubezpieczeniem bagażu?
To reguluje organizator imprezy turystycznej, natomiast ubezpieczenie bagażu możemy jeszcze dodatkowo, tak jak ubezpieczenie prywatne i wtedy dochodzimy odszkodowania od konkretnej linii lotniczej, która obsługuje, bo my podpisując umowę z biurem podróży no, będziemy korzystać ze środku transportu, jakim jest samolot, ale no, rzadko kiedy biura podróży mają swoje własne samoloty, korzystają z usług przewoźników, tak? To są bardzo różni przewoźnicy, od przewoźników czarterowych, czasami się zdarzają przewoźnicy rejsowi, tak? Niekiedy no, duzi polscy organizatorzy też korzystają z usług lotu, z naszych dreamlinerów, to też jest jako budowanie przewagi konkurencyjnej. Natomiast no, czytać i doubezpieczać się.
To jest takie dodatkowe hasło.
Natomiast tutaj jeszcze Państwo mówiliście o turystyce kwalifikowanej, czyli sportach ekstremalnych. My często przez pryzmat sportu ekstremalnego uważamy coś naprawdę bardzo ekstremalnego, ale to jest no, jazda na nartach, to jest próbowanie nurkowania. Tak? Często no, w Egipcie zdarzają się kursy nurkowe, tak, które możemy wykonać na miejscu w ciągu 7 dni zakończone certyfikatem PADI, gdzie w Polsce takowy kurs trwa kilka miesięcy. Natomiast no, rzadko kiedy przechodzimy przed tym badania lekarskie, czy powinniśmy w ogóle uczestniczyć w takim kursie, czy schodzić na pewno głębokość.
Dokładnie.
Więc tutaj kwestia też ubezpieczenia. To, co właśnie pan powiedział na temat turystyki górskiej, narciarskiej, no to w zależności od...
Pory roku.
Tak. Ale teraz też możemy uprawiać turystykę narciarską na lodowcu.
Taka kiedyś sytuacja, że turystka polska była po stronie na terenie Niemiec, poszła w góry i się okazało, znaczy doszło do pewnego incydentu, przeleciał helikopter, ale to był helikopter z Austrii. Musiała za to zapłacić, bo tam jest odpłatne, a helikoptery się tak wymieniają, to nie są w tych samych równoległych miejscach świadczone usługi, jeżeli chodzi o tę pomoc.
Czyli mamy już tutaj kwestię ubezpieczenia, kwestię również sprawdzenia biura podróży, bo różnie z tym bywa. A czy dziadkowie jadą z wnukami? na wakacje, czy musimy mieć jakieś zaświadczenie od rodziców, że oto właśnie to nasze wnuki są i pod naszą opieką są teraz? Bo my bardzo rzadko myślimy o takich dodatkowych dokumentach, ale może gdzieś to jest wymagane.
Zgoda notarialna rodziców na wyjazd swoich dzieci pod opieką dziadków jest może nie wymagana, ale jest, uważam, bardzo ważna, nie w momencie nawet samego lotu, ale gdyby coś się stało na miejscu, żeby dziadkowie mogli reprezentować te wnuki.
Zgoda notarialna, mówi pani, tak?
Tak, czyli najlepiej.
Dziadkowie do notariusza i
prawda, rodzice do notariusza. Rodzice. Podpisać taką zgodę i ze sobą ją zabrać.
Mhm. Czyli to są te kwestie takich również czasami drobnych, o których nie myślimy, sytuacji, rzeczy, które warto zabrać albo trzeba i nie zawsze o tym pamiętamy, prawda? Zgodzicie się pani ze mną?
Tak, oczywiście. No, nie pamiętamy o tym, co jest, co daje nam ochronę, tak? Małoletni nie może sam zadecydować o wyjściu ze szpitala. Musi ktoś go odebrać. Jeżeli nie ma zgody, musieliby przylecieć po niego rodzice.
Mhm. A taka zgoda notarialna, o której pani mówi, daje nam, gwarantuje nam sytuację, że dziadkowie mogą dziecko odebrać z takiego szpitala, gdyby coś tam się stało. Czyli drodzy państwo, podsumowując, bo czasu nam niewiele zostało, last minute to jest teraz jeszcze, chciałam panią tutaj zapytać, to jest ten czas na last minute, bo ja podejrzewam, że te najważniejsze wycieczki już zostały zarezerwowane, wykupione.
Większość na lato, oczywiście, że została wykupiona.
To kiedy last minute? Kiedy polujemy?
Teraz to już tylko została część hoteli, którą proponowaliśmy wcześniej, ale jak najbardziej jest dużo dostępnych rzeczy.
A czy last minute rzeczywiście jest last minute?
Różnie bywa. Jeżeli chodzi o terminy wakacyjne, różnie bywa.
To na teraz, co zwracamy na czerwiec. Uwagę? To na co zwracamy uwagę przy last minute? Jakąś taką by pani dała tutaj podpowiedź, wskazówkę?
Zwracamy uwagę na hotel, wybierając go dla siebie. Tak, jeżeli jedziemy z dziećmi, żeby on miał jakieś wyposażenie, z którego dzieci będą mogły korzystać. Jeżeli to są dwie osoby dorosłe, to jest też inny wybór. Że najlepiej przyjść, po prostu porozmawiać i powiedzieć, jakich wakacji się oczekuje, z kim się chce jechać, tak? Czy to jest rodzina z dziećmi, czy same osoby dorosłe, czy chcą, żeby dla dzieci była jakaś opieka, czy tylko ma być hotel dla dorosłych.
Przychodzić rozmawiać. Czy najpopularniejszy w tym roku kierunek, drodzy państwo? Te wakacje, 2018 wśród Polaków? Jaki
chyba
mamy?
Chyba wróciła Turcja, tak?
Znaczy pasem Morza Śródziemnego, kraje, ale europejskie, Hiszpania, Grecja, tak, powracają z tego względu, że po wiośnie arabskiej no, przestaliśmy masowo latać na kierunki afrykańskie, natomiast no, powoli widzimy, ta tendencja już wraca, tak, bo powraca Egipt, powraca Turcja, no Tunezja nie, czujemy się bezpieczni w Europie, natomiast no, trudno powiedzieć, czy jest bezpieczna destynacja turystyczna. No, w sytuacji po tej centę to trudno mówić, czy gdzieś jest bezpiecznie. Natomiast nie dajmy się zwariować. Tak?
Powolutku musimy kończyć. Ja przypominam, bo tutaj się ważny wątek pojawił przy okazji tej cukrzycy i pana, który musi wnieść na pokład samolotu zastrzyki i glukozę. Pamiętajmy, warto zapytać lekarza o te podwójne zaświadczenia, żebyśmy się nie denerwowali w języku polskim i w języku angielskim, że chorujemy na chorobę przewlekłą. Spokojnych wakacji i pięknych państwu oczywiście życzymy. Raz jeszcze stronę internetową poproszę, na którą zaglądamy.
http://turystyka.gov.pl. To jest centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
I dziękuję bardzo serdecznie i pięknie wszystkim moim gościom. Pani Katarzyna Ciesielska, Agnieszka Walczak-Beszczyńska, Magdalena Marszańska, Artur Niedźwiecki i Przemysław Pankowski. Specjaliści od wyjazdów wakacyjnych również i ubezpieczeń. Bogumiła Wrysiło, kłaniam się. Dziękuję. Do usłyszenia.
Słyszenia.
Dziękuję.